Internetowe Radio Białoruś. Zostańcie z nami.
Wiadomości na falach Radia Białoruś.
Witam wszystkich słuchaczy na falach Radia Białoruś. W studiu Jerzy Guźmicz. Premier Białorusi Aleksander Turczyn wręczył odznaczenie państwowe przedstawicielom różnych sfer. Wśród nagrodzonych jest wielu pracowników kompleksu przemysłowego, przedstawicieli sektora energetycznego, postaci kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, urzędników państwowych. Praca was wszystkich i całego narodu Republiki Białoruś jest niezbędną gwarancją niezależności i rozwoju naszego kraju. Praca jest wyrazem naszej tożsamości, kultury i wartości. Każdego dnia miliony ludzi przyczyniają się do naszej wspólnej sprawy. Ich wysiłki kształtują siłę kraju, wzmacniają więzi społeczne i tworzą przyszłość dla kolejnych pokoleń, powiedział szef rządu. Według niego każda z tych nagród jest świadectwem wysokiego uznania dla pracy, poświęcenia i miłości do kraju. Oby wasze osiągnięcia nadal służyły jako przykład dla przyszłych pokoleń, inspirowały nas wszystkich do zdobywania nowych szczytów dla dobrobytu naszej ukochanej Białorusi, podkreślił Aleksander Turczyn. Białoruś i Chiny zamierzają rozwijać dwustronną współpracę w zakresie działalności kryminalistycznej. Delegacja Państwowego Komitetu Ekspertyz Kryminalistycznych Białorusi na czele z przewodniczącym Agencji Eksperckiej, generałem majorem Sprawiedliwości Aleksiejem Bułkawem, w ramach wizyty roboczej do Chin przeprowadziła spotkanie z ministrem sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej He Rongiem. Tematem negocjacji była praktyczna realizacja protokołu ustaleń w sprawie działań kryminalistycznych podpisanego 13 września 2022 roku. W wyniku negocjacji wobec przywódców obu resortów podpisano protokół ustaleń między Akademią Ekspertyz Kryminalistycznych Ministerstwa Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej a Centrum Naukowo-Praktycznym Państwowej Komisji Ekspertyz Kryminalistycznych Białorusi. Dokument przewiduje realizację szeregu wspólnych działań mających na celu wymianę doświadczeń, a także doskonalenie metod badań eksperckich.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Wiadomości polityczne i gospodarcze dzisiejszego serwisu informacyjno-poznawczego z pierwszych źródeł zostaną uzupełnione projekt Zapraszamy na Białoruś, w którym będziemy podróżowali po Białorusi oraz projekt Życia Rysy. Po tym wstępie zespół redakcji polskojęzycznej zaprasza do wysłuchania programu z pierwszych źródeł.
Drodzy słuchacze, przypominamy o możliwości kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy do pozostawienia swoich uwag, opinii, komentarzy w księdze gości. Do zobaczenia na www.radiobelarus.by.
Тополе нет, только минем тополе нет. Wiosna, na falach rozgłośni Białoruś.
Witam wszystkie słuchacze Radia Białoruś, w studiu Jerzy Kuźmy z programem Życia Rysy. Dzisiaj program jest poświęcony sapiehom. Sapiehowie, magnacki ród książęcy Herbu Lis, jeden z najpotężniejszych litewskich i polskich rodów magnackich. Pierwsze wzmianki o protoplaście rodu Semenie Sopirze, Zapaczu, pochodzą z lat 40. XV wieku. Mimo wielokrotnych prób dziejopisów nie udało się udowodnić pochodzenia rodu Ocunigajły, który przystąpił podczas unii chrodelskiej ze strony litewskiej do Herbu Lis. Spośród czterech synów Semena potomstwo dwóch wymarło w drugim pokoleniu, dwóch pozostałych założyło dwie linie rodu. Żyjące do tej pory potomkowie Bohdana założyli linię starszą różańską, zwaną też siwierską bądź czerejską, sapiehowie różańscy, potomkowie Iwana linię młodszą, kodeńską, sapiehowie kodeńscy. Jednym z najważniejszych twórców potęgi rodu w XVI wieku poza założycielami linii był kanclerz wielki litewski Lew Sapieha. Poprzez doskonałe gospodarowanie odziedziczonymi dobrami, świeżymi nadaniami królewskimi i odpowiednimi mariażami z rodzinami Chodkiewiczów, Chlebowiczów czy Połubińskich, ród Sapiechów pod rządami Lwa doszedł do pierwszego szeregu rodów Rzeczypospolitej. Jako że synowie Lwa nie pozostawili potomków, fortuna przeszła na potomstwo Jana Piotra, znanego z potopu, Henryka Sienkiewicza, hetmana Pawła Jana i jego synów Kazimierza Jana i Benedykta Pawła. Ci dwaj ostatni doprowadzili do zebrania w swoich rękach praktycznie wszystkich ważniejszych urzędów w Wielkim Księstwie Litewskim, co doprowadziło do wybuchu niezadowolenia społecznego i powstania. Potęga Sapiehów została złamana w bitwie pod Orkinikami w roku 1700. Był to szczyt potęgi rodu. W wieku XVIII ród Sapiehów pracował nad odzyskaniem utraconych wpływów i dóbr, nie osiągając jednak poprzedniej potęgi. Podczas wojny północnej Sapiehowie stanęli w większości po stronie Karola XII i Stanisława Leszczyńskiego. Także za Leszczyńskim stanęli podczas podwójnej elekcji roku 1733. Duża część rodu brała aktywnie udział w wydarzeniach Konfederacji Barskiej. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego większość Sapiehów, z wyjątkiem Kazimierza Nestora, pozostała wobec projektów konstytucji sceptyczna. Podkreśleniem świetności rodu było uzyskanie tytułu książęcego. W 1700 roku Michał Franciszek Sapieha z linii różańskiej otrzymał tytuł książęcy od cesarza Leopolda I, który wygasł jednak już w roku nadania. W 1768 roku Sejm Polski w uznaniu zasług oraz niekwestionowanej potęgi przyznał tytuł książęcy dla całego rodu. Od czasu powstania rodu do 1795 roku ród Sapiehów wydał m.in. 41 wojewodów, 14 kasztelanów, 4 hetmanów wielkich litewskich, 2 hetmanów polnych litewskich, 3 kanclerzy wielkich litewskich, nie licząc kilkudziesięciu osób piastujących wiele innych ważnych w czasie I Rzeczypospolitej urzędów. Przypomnę, że słuchają Państwo programu Życia Rysy. W studiu rozgłośni Białoruś, Jerzy Kuźmicz. Dzisiaj program jest poświęcony sapiehom. Fryderyk Sapieha, wojewoda mścisławski, podkomorzy witebski. Był synem Mikołaja, studiował na Akademii Wileńskiej, potem na Uniwersytecie w Ingolsztacie. W 1611 roku otrzymał starostwo ostryńskie, a w 1620 podkomorstwo witebskie. Posłował na Sejm w 1624 roku. Brał udział w wojnie ze Szwecją. Poseł Zgrodna na Sejm Konwokacyjny w 1632 roku. Brał udział w wyprawie smoleńskiej w latach 1633-1634. Zmarł przy przełomie kwietnia i maja 1650 roku. Kazimierz Melchiades Sapieha, dworzanin królewski, starosta krzepicki, był synem Mikołaja i bratem Jana Ferdynanda. W 1646 roku posłował na Sejm. W 1647 był dworzaninem pokojowym Władysława IV. Na elekcji w 1648 roku reprezentował województwo brzesko-litewskie. Uczestniczył w wyprawie zborowskiej, a także bitwach pod Bresteczkiem i Białą Cerkwią. W kampaniach lat 1652-1653 brał udział w pułku dowodzonym przez Jana Fryderyka Sapiehę. Zmarł w Krzepicach 10 stycznia 1654 roku. Jan Ferdynand Sapieha, Cześnik Wielki Litewski, był synem Mikołaja i bratem Kazimierza Melchiadesa. Od jesieni 1642 roku uczył się w Kolegium Nowodworskiego, a następnie podróżował po Europie Zachodniej. Służbę wojskową zaczął w 1651 roku, biorąc udział w bitwie pod Bresteczkiem i Białą Cerkwią. W kampanii 1653 roku brał udział w pułku pod dowództwem Jana Ferdynanda Sapiehy. W 1654 roku objął po bracie Kazimierzu Melchiadesie chorągiew kozacką. Na przełomie lat 1655-1656 na krótko przyjął protekcję szwedzką. Po przejściu na stronę Jana Kazimierza brał udział w walkach z Jerzym Rakoczym na Węgrzech, a także w blokadzie Torunia, gdzie na krótko dostał się do szwedzkiej niewoli. W styczniu 1659 roku otrzymał urząd Cześnika Litewskiego, zmarł prawdopodobnie otruty 27 marca 1659 roku. Oznaczał się podobną nadprzeciętną siłą fizyczną. Jan Fryderyk Sapieha, herbulis, pisarz polny koronny. Był wnukiem Mikołaja, synem Fryderyka i Ewy Skaszewskiej, bratem Tomasza Kazimierza, Krzysztofa Franciszka, Aleksandra Kazimierza. Uczył się w kolegium jezuickim w Łódzku. W 1635 roku zapisał się do Akademii Krakowskiej, po czym z bratem Tomaszem Kazimierzem wyjechał do Włoch na uniwersytety w Bolonii i Padwie. Pod koniec lat 30. w latach 1644-1645 służył w armii francuskiej, m.in. pod dowództwem Kondeusza. Powrócił do kraju około 1647 roku. Brał udział w bitwie nad Żółtymi Wodami, gdzie podczas odwrotu objął dowództwo porannym Stefanie Potockim. Po całkowitym rozbiciu wojsk dostał się do niewoli tureckiej, w której przybywał do wiosny 1650 roku. W 1652 roku nie zdążył na bitwę pod Batochem, dzięki czemu uzyskał stanowisko pisarza polnego koronnego po straconym po tejże bitwie przez kozaków Zygmuncie Przyjemskim. Od maja 1653 roku brał udział w serii operacji wojskowych przeciwko zagonom tatarskim, dostając się ponownie do niewoli. Został z niej uwolniony w grudniu 1654 roku. Posuwał na Sejm w 1655, po czym uczestniczył w bitwie z kozakami pod Grudkiem Jagiellońskim. 16 października 1655 roku przeszedł na stronę Karola X Gustawa, pociągając za sobą uważającego Jana Fryderyka za autorytet w sprawach wojskowych Jana Sobieskiego. Należał do najgorliwszych stronników szwedzkiego króla. W listopadzie 1655 roku został wysłany do obozu polskiego pod Brześciem Litewskim jako poseł mający skłonić zebrane wojska do poddania się. W grudniu tegoż roku zaciągnął dwie chorągie kozackie. W lutym marcu 1656 jako naczelny wódz polskiej jazdy osłaniał idące na południe główne siły Karola X Gustawa przed partyzanckimi atakami Stefana Czarnieckiego. Brał udział w bitwie pod Gołębiem. Pod koniec lutego posłował do Jana Zamoyskiego, wzywając go do poddania Zamościa królowi szwedzkiemu. Od połowy marca jeźdźcy polscy zaczęli uciekać do Stefana Czarnieckiego. Nie mogąc temu zapobiec, pod naciskiem podwładnych Jan Fryderyk sam porzucił szwedzką służbę. Od tego czasu brał udział w dalszych bitwach dywizji Czarnieckiego, m.in. bitwie pod Warszawą, blokadzie Prus. Na początku 1659 roku pułk Jana Fryderyka został przydzielony do dywizji hetmana Stanisława Potockiego. Wiosną tegoż roku z Janem Sobieskim fortyfikowali Lwów, a następnie do końca 1660 brali udział w walkach z wojskami moskiewsko-kozackimi podczas kampanii ukraińskiej. Za pośrednictwem Jana Sobieskiego zaprzyjaźnił się z jego późniejszą żoną Marią Kazimierą Zamojską. Ówcześnie żoną Jana Sobiepana Zamojskiego, wielokrotnie mediując za ugodzenie zatargów między przyszłymi małżonkami. Odnawiając swoje kontakty z czasu służby we Francji, został zwolennikiem stronnictwa francuskiego. Pod koniec 1663 roku otrzymał buławę polną litewską, której nie przyjął ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Zmarł 3 czerwca 1664 roku. Był ojcem Mikołaja Leona, Kazimierza Władysława i Pawła Franciszka. Na tym, szanowni słuchacze, dzisiejszy program Życia Rysy prezentacji Jerzego Kuźmicza dobiegł końca. Dziękuję za uwagę, zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych audycji.
Врешті ще з'явя май вистройони, і бзу приноші певне бремена. Пшез цали ранки і вечори гра на фуярце з вежбовей кори.
Великий канцлер Литовський. Wielowiekowa, bohaterska historia narodu białoruskiego ma swój złoty wiek, epokę humanizmu i oświaty odrodzeniowej, gwiezdny czas starożytnej kultury białoruskiej. Mianowicie na ten okres przypada działalność Lwa Sapiehy, postaci wyjątkowej, człowieka niezwykle uzdolnionego, przyrodzonego dyplomaty i polityka, świetnie wykształconego prawnika, a zarazem utalentowanego pisarza i publicysty XVI-XVII stulecia. Lew Sapieha urodził się 4 lipca 1557 roku na Witebszczyźnie. W prawosławnym domu Sapiehów, zgodnie z dawnym szlacheckim zwyczajem, kształcenie dzieci zaczynało się od pierwszych lat życia. Podobny los czekał na lwa. W wieku 7 lat lwa oddają do protestanckiej szkoły w Niświeżu, działającej przy dworze Mikołaja Radziwiła Czarnego. Po 5 latach nauki, razem z dziećmi swego patrona księcia Mikołaja, wyprawia się lew do Niemiec, gdzie studiuje na Uniwersytecie w Lipsku. Podczas studiów lew zapoznaje się z najlepszymi osiągnięciami ówczesnej wiedzy humanistycznej, zwłaszcza w dziedzinie prawnej. Po powrocie do ojczyzny Sapieha dostaje posadę przy dworze króla Rzeczypospolitej Stefana Batorego. Ten oświecony monarcha natychmiast zwrócił uwagę na wykształconego młodego człowieka, który wyróżnił się wspaniałą wiedzą ustawodawstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Wszystko zapowiadało szybki awans służbowy i wspaniałą karierę działacza państwowego. Prawdziwy jednak początek temu można liczyć od objęcia przez Sapiehę stanowiska sekretarza WKL, kiedy on przyczyni się do powstania Trybunału Wielkiego Księstwa, najbardziej autorytatywnej instytucji sądowej państwa, pozostając nią przez cały czas istnienia państwa do końca XVIII wieku. Kolejnym sukcesem decydującym o losach Sapiehy zostały wyniki poselstwa od Iwana IV, cara moskiewskiego. Celem poselstwa na czele z Sapiehą było zawarcie pokoju ze wschodnim sąsiadem WKL w obliczu zapowiadającej się wojny z Imperium Osmańskim. Bez względu na niezwykle ciężkie warunki pobytu poselstwa w Moskwie, a głównie na nieoczekiwaną śmierć Iwana IV, pokój został zawarty. Po tym sukcesie Sapieha okrył się sławą wybitnego dyplomaty. Stefan Batory dostojnie wyróżnił Sapiehę, który został podkanclerzem WKL. Jednym z jego obowiązków na tym stanowisku było kierowanie pracą Komisji Sejmowej nad nowym statutem księstwa, potrzeba w którym zaistniała po zawarciu Unii Lubelskiej 1569 roku. Statut został zatwierdzony przez króla Zygmunta III Wazę 28 stycznia 1588 roku i wydrukowany latem tegoż roku. Statut WKL 1588 roku, najważniejszy kodeks prawny średniowiecznego państwa białoruskiego, został wydany w języku ruskim. Tak w te czasy nazywany język starobiałoruski, będący językiem państwowym księstwa. Statut działał na terenie WKL przez 250 lat i tylko w roku 1840 został zniesiony przez władze Imperium Rosyjskiego. Ten dokument odegrał wyjątkową rolę w zachowaniu tożsamości narodu białoruskiego. Po wydaniu statutu Sapieha jeszcze przez ponad 50 lat pozostawał najbardziej wpływową postacią WKL. Ani jeden królewski dokument bez podpisu kanclerza WKL i jego pieczątki nie miał siły na terenie państwa. Zmarł Lew Sapieha 7 lipca 1633 roku w Wilno i został pochowany w kościele świętego Michała.
Wiosna na Radiu Białoruś.
Mińsk jest stolicą Białorusi położoną nad rzeką Świesłoczą w centralnej części kraju. Liczy około 2 milionów mieszkańców. Miasto jest głównym ośrodkiem przemysłowym, kulturalno-naukowym i turystycznym kraju. Tutaj sporo rozwija się przemysł maszynowy, metalowy, środków transportu, elektroniczny, elektrotechniczny, różnorodny przemysł lekki. Stolica jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Posiada port lotniczy, metro, węzeł kolejowy. W Mińsku mieszczą się liczne szkoły wyższe, instytuty naukowo-badawcze oraz Białoruska Akademia Nauk. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1067 roku. W XII wieku miasto było stolicą księstwa mińskiego. Prawa miejskie Mińsk uzyskał w XV wieku. Obecnie maleńką starówkę mińską tworzą uliczki niskich, skromnych, jednak starannie odrestaurowanych budynków, które znajdują się w centrum. Do cenniejszych zabytków stolicy należą katedra Świętego Ducha i cerkiew Piotropawłowska z XVII wieku, cerkiew Świętej Marii Magdaleny z XVIII wieku oraz kościół Świętego Rocha z połowy XIX wieku. Stolica Białorusi znajduje się na południowo-wschodnim stoku Mińskiej Wyżyny, mającej morenowe pochodzenie. Klimat jest umiarkowany kontynentalny, komfortny jako dla mieszkańców megapolisu, tak i dla odwiedzających miasto turystów.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Rozwój każdego państwa w jakim stopniu zależy od rozwoju gospodarki. A więc zapraszam do wysłuchania ostatnich wiadomości o tematyce gospodarczej. Muzyka. Na spotkaniu z premierem Białorusi Aleksandrem Turczynem omówiono obecny stan upraw, perspektyw zbioru w 2025 roku i środki mające na celu przezwyciężenie skutków wiosennych przymrozków. O tym poinformowano w służbie prasowej rządu. Aleksander Turczyn podkreślił, że w celu zwiększenia plonów i zmniejszenia skutków przymrozków grupa zbożowa powinna zostać zrekompensowana poprzez ponowne obsianie uszkodzonych obszarów jednorocznymi trawami i kukurydzą na ziarno. Warunki pogodowe i klimatyczne w bieżącym roku pozwoliły organizacjom rolniczym rozpocząć wiosenne prace polowe w marcu, czyli praktycznie miesiąc wcześniej niż dotychczas. Jednak ciepła pogoda zmieniała się z gwałtownym ochłodzeniem i długotrwałymi przymrozkami od końca kwietnia do pierwszego tygodnia maja, co wpłynęło na rozwój upraw we wszystkich regionach kraju. Najbardziej ucierpiały uprawy o zimę. Uszkodzone uprawy zdecydowanie wymagają dodatkowych środków, a te, których nie udało się uratować, ponownego zasiewu. Wszystkie prace powinny zostać zakończone do 1 czerwca, podkreślił premier. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej uchwaliła projekt tymczasowej umowy handlowej między Eurazjatycką Unią Gospodarczą a Mongolią. Eurazjatycka Unia Gospodarcza, wspólnota gospodarcza powołana 29 maja 2014 roku przez trzy państwa założycielskie: Białoruś, Kazachstan i Rosję. Do Unii dołączyły także Armenia 10 października 2014 roku i Kirgistan 23 grudnia 2014 roku. Traktat powołujący do życia Unię przewiduje poszerzenie dotychczasowej Unii Cennej o swobodny przepływ kapitału, siły roboczej, towarów i usług. Eurazjatycka Unia Gospodarcza zgodnie z postanowieniami traktatu rozpoczęła formalną oraz praktyczną działalność 1 stycznia 2015 roku. Zgodnie z postanowieniami traktatu założycielskiego organami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej są Najwyższa Eurazjatycka Rada Gospodarcza składająca się z głów państw członków Unii, Międzyrządowa Rada Eurazjatycka złożona z szefów rządów, Eurazjatycka Komisja Gospodarcza oraz Trybunał Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Centrala Unii według zapisów traktatu ma siedzibę w Moskwie, Trybunał w Mińsku, a służby finansowe w kazachskim Almaty. Unia jest otwarta na poszerzenie o nowe kraje członkowskie, które podzielają jej cele i zasady działania.
В Краковском музее народовом в Джале Чарторийских под номером 1482 приховывано незвыкли чекавый ренкопис 18-го столетия под титулом «Эхо на свят поданы процедуры подружи с жича мего авантур на честь хвалы Пану Богу в Швентой Труйце Единому и на Швенчей Маце Христуса Пана Мего и вшистким Швентым». Przeze mnie sama wydana ta książka Salomei Reginy de Pilsztynowej, medycyny doktorki i okulistki w roku 1760 w Stambule. Jak widać z tytułu, autorem dziennika jest Salomeja, ale jej prawdziwe nazwisko Rusiecka, urodzona w województwie nowogródzkim Wielkiego Księstwa Litewskiego. Записки Сомы Русецкой то сом выражение с подружи, отбыте през незнужону вендровничке в велюкраях. Завірухи життєві носили йом по всестворах Жечепосполіти і Імперіум Російського, по жем'ях Швентего Імперіум Жемського, Германської нації, Турції Османській. Звикли битовий язик, буенди ортографічне, ухибіння стилістичне свідчимо браку викшталцення поважного ораз в'єдзи усистематизуваний. Своє вспомнення Сальмея писала по-польську, ляч текст є літеральні присицьони словництвом білоруським. Дуже уваги надає вендровничку описуванню трибужича в ружних краях, подає суми своїх хонорарів, кошти вживення в Стамбулі, Петербургу і інших містах. Вшистко то свідчить, що Русецька не приналежало до людей заможних. Свой кавалок хліба у розузнанні здобувало власними ранкома і власним розумом. Дженік написаний з мислю не тільки у людей достатку, ліч, як мові сама авторка, у бідних. Записки Сальмеї Русецької – то богатий цікавий зруду історії і географії вчасної Європи 18 віку.
День добрий з інформацією о відомостях культуральних. Студію Інна Соболєвська, коротко о некоторих видаженнях. 17 мая в Бібліотеці Народовій континуовані будуть традиційні суботні спотканні за Щурдовіським музичним «Свят музики класичній». Отбудеться вечір літератсько-музичний, підчас якого всі зануримося в чаруючий світ Срібного віку. Гості запознаються з головними трендами в літературі і штуці тамтих часів, услышать перли культури музичні утвори Сергія Рахманінова, Ніколая Мітнера, Антона Аренського і інших вибітних композиторів. Доповненням музичного спектаклю будуть читання вірші Олександра Блока, Марини Цвітаєвої, Сергія Єсініна і їм співчесник, які творили своє арциділо на переломі 19 і 20 віків. Музика і поезія зостануть сплетені разом, аби віддати духа і настрой тієї барвної епохи. Спектакль «Балада Альпійська», виставлений через Республіканський театр драмату білоруського, здобув спеціальну номінацію міжнародову. Єстесь ми разом на артистично-патріотичному фестивалі «Театр звичайства» в Росії. Світлана Науменко, директорка Республіканського театру драмату білоруського і режисерка спектаклю «Балада Альпійська», одібрала диплом фестивальовий подчас урочистої галі вручення нагород артистично-патріотичного фестивалю «Театр звичайства» в Москві. Спеціальна міжнародова номінація «Єстесь ми разом» зостала признана за популяризацію бухгалтерського чину народу радянського через примат штуки театральній. Сьогодні мая в Дому музею Мадама Міцкевича в Новогрудку відбудеться видаження, посвячене Міжнародовому дню музею, вечора парти на поемаче «Пан Тадеуш». Вірші кулінарні від приписів до вірші. Програм вечора обіймує витечки з елементами театралізації, курс мішчовський, приготування традиційних білоруських напоїв, дегустація потрав з поемату «Пан Тадеуш», забавні квізи і гри. В Дому музею Мадама Міцкевича «Ноц музею» то свято ов'яне таємніцом, виповнене цікавими спотканнями, пошуківаннями, спеціальними екситуючими програмами, незвиклими витічками, єднодньовими виставами, лекціями мішовськими і іншими родзаями розривки і ясних вражень.
Мірський замок є одним з візитовок Білорусі. Сельветки тієї будівлі можна побачити на білоруських відокувках, календажах, пам'ятках. Високі башти зі стрільницями, стіни у грубощі 2 метрів, Мірський замок навіть зараз задивує своєю потенгою, лаконічністю і гармонією з оточуючою природою. Знищений в 16 віку, цей унікатовий забиток пережив лічні війни, став свідком різних епок і поєднав в собі різні стилі архітектонічні. Мірський замок прочоловіче заховує для наступних поколінь сліди прошлості, зрештою, як і ціла Білорусь. Згодні з легендами, замок в містечку Мір існяв від непам'ятних часів, а збудований зостав через таємничих моцажі. Їм довше тут прибиваш, тим більше хочеш увіжити лічним місцевим поданням, черпати натхнення зі старожитності. Ніц дивного, що Мірський замок увільбяє особи творче. Не випадково під його мурами цьогорічні відбуваються турніри рицарські і фестивалі музичні. В 2000 році Мірський замок зостав вписаний на лісти світового дідіцтва УНЕСКО. Власне тут дух історії є вичувальний на кожному кроку. Запрошаємо на Білорусь!
Witam wszystkich słuchaczy. W studiu Jerzy Kuźmi z programem Zapraszamy na Białoruś. Dzisiaj odwiedzimy rejon baranowicki. Baranowice obecnie znajdują się w obwodzie brzeskim. Są stolicą rejonu baranowickiego. Chociaż do Brześcia od Baranowic jest dość daleko, około 200 km, do Mińska 140, do Nowogródka zaś 50. Wcześniej ziemie rejonu baranowickiego były częścią Nowogródczyzny, to znaczy, że należały do województwa nowogródzkiego. Mianowicie na tej ziemi urodzili się mieszkanie tacy znani ludzie jak Adam Mickiewicz lub Ignacy Domejko. O tej ziemi Adam Mickiewicz w inwokacji do pana Tadeusza napisał: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Wiecie, trzeba cenić ten, tylko się dowie, kto cię stracił. Jeszcze w końcu XIX wieku Baranowice były niewielką wsią. Majątek należał do Rozwadowskich. Miasto zaś wyrosło wokół stacji węzłowej na skrzyżowaniu ważnych linii kolejowych z Brześcia do Moskwy i z Łunińca do Lidy i Wilna. W okresie międzywojennym było to typowe miasto urzędnicze. Funkcjonowała tu rozgłośnia Polskiego Radia, obejmująca zasięgiem Polesie Nowogródczyzny. W czasie II wojny światowej miasto było wielokrotnie bombardowane i bardzo zniszczone. Najstarszym budynkiem Baranowiczek jest gmach Towarzystwa Akcyjnego z 1902 roku w pobliżu dworca autobusowego. Okazały budynek w stylu tzw. rosyjskiego gotyku. Przetrwał także drewniany kościół katolicki z 1925 roku z wysoką sygnaturką nakrytą hełmem oraz kilka murowanych i drewnianych domów z tego okresu. Jeśli Baranowice są młodym miastem i nie mają dużo zabytków, to rejon baranowicki, a dokładnie dawna Nowogródczyzna, są prawdziwym skarbem dla podróżujących. Niemal w każdej wsi lub miasteczku przetrwały piękne pamiątki przeszłości, więc chyba każda osoba podróżująca po Białorusi powinna je zobaczyć, są naprawdę godne uwagi. Słuchają Państwo programu Zapraszamy na Białoruś, prezentacji Jerzego Kuźmicza. Dzisiaj podróżujemy po rejonie baranowickim. Proponuję rozpocząć naszą dzisiejszą podróż od Połoneczki, dawnego miasteczka w powiecie nowogródzkim. Pierwszy gość umrywany został wniesiony w Połoneczce w 1437 roku. Obecny drewniany pod wezwaniem świętego Jerzego został wzniesiony przez biskupa Żałkowskiego w 1751 roku. W fasadzie dwie dwukondygnacyjne wieże nakryte dachami namiotowymi. Ich górne kondygnacje oraz znajdujący się między nimi szczyt są bogato dekorowane. Wewnątrz są trzy barokowo-klasycystyczne ołtarze, w głównym obraz Matki Bożej w koronie, w bocznych obrazy Świętowania Najświętszej Mary Panny i świętego Antoniego. Na ścianie stary krucyfiks i obraz adoracji Matki Bożej. Prezbiterium zachowały się trybowane neblasze, epitafia Celestyny z Sulistrowskich, księżnej Radziwiłłowej, zmarłej w 1836 roku, oraz jej córek Karoliny i Marii, zmarłych w 1832. Na cmentarzu przy kościelnym nagrobki okolicznej szlachty oraz połoneckich proboszczów. Późnoklasycystyczny pałac został wzniesiony lub przybudowany z wcześniejszej rezydencji w końcu XVIII wieku. W słowniku geograficznym czytamy: Połoneczka zaśniała pełnym blaskiem na przełomie XVIII-XIX wieku. Gdy tu zamieszkał Maciej Radziwiłł, kasztelan wileński, ożeniony z Chodkiewiczówną. Rzadkie to był wyjątek obywatele w tamtych smutnych czasach. Pałac Połonecki słynął za księcia Macieja gustem wykwitnym i bogactwem. Tu się ześrodkowało życie obywatelskie kilku województw i niektóre festyny stały się legendowymi. Po śmierci Macieja rezydencja bardzo podupadła, podniosła się dopiero za jego wnuka Macieja juniora. Radziwiłłowie zgromadzili w pałacu bogatą kolekcję dzieł sztuki, malarstwo oraz cenną bibliotekę. Poważnie zniszczony w 1917 oraz 1943 roku po II wojnie światowej odbudowany pałac mieścił szkołę. Obecnie od kilkunastu lat stoi pusty i niszczeje, wnętrze zostało zupełnie zrujnowane. Pałac składa się z dwukondygnacyjnego korpusu głównego z szerokim ryzalitem centralnym, ozdobionym pilastrami oraz dwóch połączonych z nimi krytymi galeriami oficyn. Ze stroju zewnętrznego zachowały się oryginalne głowice pilastrów w kształcie głów ludzkich, ramienia okien i trójkątne frontony. Także w Połoneczce można obejrzeć ruiny młynu wodnego zbudowanego w 1819 roku. Miejscowość Połoneczka położona jest na północ od Baranowic, w północno-wschodniej części rejonu baranowickiego, obwodu brzeskiego na Białorusi. Właścicielami dóbr w XVII wieku była rodzina Rudominów Dusiackich. Następnie majątek przeszedł na Siesickich i pozostawał w ich rękach do 1703 roku, kiedy to Marcjanna Marianna, córka Michała Kazimierza Siesickiego, wojewody Mścisławskiego, niosła dobra w posagu Michałowi Antoniemu Radziwiłłowi, krajczemu litewskiemu. Radziwiłłowie pozostawali właścicielami tych dóbr do II wojny światowej, a od drugiej połowy XVIII wieku tytułowali się hrabiami na Połoneczce. Dobra przeszły następnie na pogrobowego syna Michała Antoniego, Leona Michała. W okresie jego małoletności zarządzane były przez Michała Kazimierza Rybenkę, krewnego z linii Nieświeckiej. Po przedwczesnej śmierci Leona Michała w 1751 roku majątek był własnością wdowy Anny z Mysieckich. Po jej śmierci w 1771 roku część dóbr z Połoneczką odziedziczył syn Maciej, późniejszy kasztelan wileński żonaty z Elżbietą Schodkiewiczów. Połoneczka była wówczas zdzierżawiona, po roku 1773 oswobodzona przez niego staje się główną rezydencją młodego księcia. Maciej Radziwiłł wzniósł w Połoneczce murowany pałac. Po śmierci Macieja w 1800 roku majątek przejął jego małoletni syn Konstanty Mikołaj. Do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności majątkiem zarządzała rodzina matki. Po objęciu posiadłości Konstanty zapewne po ślubie ze swoją pierwszą żoną Marią z Grabowskich, który odbył się w 1815 roku, rozpoczyna przebudowę pałacu nadającą mu zachowane do dzisiaj formy. Po śmierci Marii w 1826 roku, po ślubie w 1829 roku Celestynę z Sulistrowskich zmarłą w 1836 roku. Jego ostatnią żoną była od 1840 roku Adele z Karnickich. Podobnie jak w przypadku ojca, Połoneczka stała się jego główną rezydencją. Ówczesny wygląd pałacu znany jest z powstałej między 1864 a 1867 rokiem akwareli Napoleona Ordy. Składał się on z piętrowego korpusu głównego o trójosiowej części środkowej, ujętej pilastrami w jakim porządku, zwieńczonej trójkątnym naczółkiem, rozczłonkowanej na piętrze charakterystycznymi chromowymi pilastrami. Korpus połączono galeriami z parterowymi pawilonami bocznymi na planie kwadratu. Plan ten nawiązywał do uproszczonych rozwiązań paladiańskich z galeriami łączącymi korpus o zryzalizowanej części środkowej z oficynami bocznymi popularnych na przełomie XVIII-XIX wieków. Charakterystyczna jest niewielka skala tego założenia. Korpus wzbogacony jest jedynie pozornym ryzalitem. Galerie są krótkie, a pawilony boczne małe. Na uwagę zasługuje oryginalna dekoracja, rozczłonkowanie elewacji ryzalitu oraz galerii od strony ogrodu hermowymi pilastrami o formie zredukowanej do brodatych męskich głów. W niezmienionym kształcie pałac w Połoneczce przetrwał do I wojny światowej, kiedy został częściowo zniszczony. Przy północnym skrzydle pałacu znajdowała się obszerna oranżeria. Zniesiona być może nieco później niż pałac, około 1850 roku, popularnym wówczas stylu neogotyku. Uległa ona zniszczeniu podczas I wojny światowej w okresie międzywojennym. Pozostawała w ruinie, obecnie nie istnieje. Zarówno budynek oranżerii, jak i otoczenie pałacu obszernym krajobrazowym parkiem były wyrazem romantycznej idei powiązania człowieka z przyrodą. Przekształcona przez Konstantego rezydencję połoneckie pojawia się we wspomnieniach odwiedzających ją gości. Władysław Syrokomle pisał: piękna Połoneczka, posiadłość Konstantego książęcia Radziwiłła, gdziem widział piękny ogród, piękny pod wielu względami ciekawy pałac. Najobszerniejszy jej opis podaje jednak Edward Chłopicki, publikowany w 1839 roku w Kłosach Kartkach Steki Podróżniczej. Szczególnie dużo miejsca poświęcał bibliotece pałacowej. Znajdował się tam, licząc około 4000 woluminów, księgozbiór z przewagą książek polskich i francuskich, przechowywanych w przeźbionych, oszklonych, mahoniowych szafach, których wyższe półki dostępne były z obiegającej pomieszczenie galerii, a także kolekcje numizmatyczne, zbiór rycin oraz mapy globusów. Umieszczono tu również zbiory rzemiosła artystycznego, kolekcję tkanin, m.in. pasów kontuszowych oraz naczyń szklanych, zarówno XVIII-wiecznych pochodzących z manufaktur radziwiłłowskich, jak i wcześniejszych, a także zbiór rodzinnych pamiątek historycznych. W Połomeczce przechowywane było również archiwum rodzinne zawierające główne akta majątkowe utworzone przez Macieja Radziwiłła, kasztelana wileńskiego, który w okresie opieki nad Dominikiem Hieronimem Radziwiłłem, ordynatem niesieskim i łódzkim, przeniósł do Połomeczki część akt z Nieświeże. Archiwum było rozbudowywane przez Konstantego Radziwiłła i jego następców. W pałacu znajdowały się również liczne portrety rodzinne, o których Chłopicki napisał, iż pędzel ich w ogóle mierny, ale postacie te w zbrojach i strojach staroświeckich z wyrazistymi większej części rodziny tej rysami są więcej interesujące. Uwagę jego zwróciły portrety trzech żon księcia Konstantego, z których jeden Celestyny Surystrowskich, malowany przez Franciszka Xawerego Lampiego, przetrwał i znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Spiętkowana była również kaplica pałacowa. Pałac otoczony był rozległym ogrodem z regularnymi parterami kwiatowymi oraz ogrodem różanym w pobliżu pałacu. W dalszej części parkiem krajobrazowym z topolową aleją dojazdową. Bardzo interesujący jest opisywany przez pamiętnikarzy umieszczony w parku wysoki krzyż, u stóp którego Konstanty Radziwiłł polecił pochować serce swojej ukochanej żony Celestyny Surystrowskich. Pomnik ten umieszczony był w miejscu widocznym z okien sypialni księcia. Stanowił jednocześnie istotny element ideowy w parku krajobrazowym otaczającym pałac, zarówno jako wspomnienie drogiej osoby, tak i wpisując się w romantyczną tradycję wznoszenia w parkach grobowców. Po śmierci Konstantego wzniesiono obok jego kaplicę grobową. Syn dziedzic Konstantego, Maciej Józef Radziwiłł, po ślubie z Jadwigą z Krasińskich w 1862 roku osiada w podwarszawskim Zegrzu, posagowym majątku żony. Po śmierci ojca przenosi tam archiwum oraz cenniejsze wyposażenie Pałacu Połoneckiego. W 1939 roku Niemcy wywieźli prawie całe wyposażenie Zegrza, w tym pochodzące z Połoneczki archiwum, do Płocka. Zbiory ocalały, znalazły się po wojnie w zbiorach publicznych. Archiwum Radziwiłłów z Połoneczki włączono do zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, księgozbiór do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Po jego śmierci w 1907 roku Połoneczkę dziedziczy jego syn Albert Stanisław, który zapisał majątek swemu bratankowi Władysławowi Radziwiłłowi, ostatniemu właścicielowi Połoneczki. Pałac został zdewastowany podczas I wojny światowej i nigdy nie powrócił do dawnej świetności. Kolejne zniszczenia przeniosła II wojna światowa. Po roku 1945, użytkowany jako szkoła z internatem, wówczas remontowany, usunięto zniszczone chromowe pilastry, obecnie przetrwały tylko na piętrze korpusu głównego, oraz przekształcono układ wnętrz. W latach 90. XX wieku opuszczony, obecnie zdewastowany, został sprzedany, trwają próby jego odbudowy. Układ ogrodu i założenia parkowego jest już nieczytelny. W Połoneczce znajduje się również drewniany kościół parafialny pod wyzwaniem świętego Jerzego, do którego, mimo iż nie był fundacją radziwiłłowską, Radziwiłłowie ofiarowywali paramenta oraz finansowali jego remonty. Pierwszy kościół murowany został wzniesiony w Połoneczce w 1437 roku z fundacji Piotra Raczko-Strosywicza. Obecny drewniany pod wyzwaniem świętego Jerzego został wzniesiony przez biskupa Żałgowskiego w 1751 roku. Wzniesiono wówczas drewniany kościół z wieżą na planie sześcioboków fasadzie. W akcie wizytacji kościoła z 1785 roku opisano jego wyposażenie. Znajdowały się tam wówczas trzy snycerskie ołtarze, główny z obrazy Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i świętego Piotra w górnej kondygnacji oraz dwa boczne, pierwszy z obrazami świętego Antoniego, świętego Mikołaja, drugi zaś z przedstawieniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie i świętego Jana Niepomucena. Była tam również snycerska ambona, organy o siedmiu głosach oraz dwa stolarskie konfesjonały. Wszystkie sprzęty malowane były na błękitno i biało. Świątynia była gruntownie remontowana i przekształcona w 1826 roku kosztem księcia Konstantego Radziwiłła. Usunięto wówczas wieżę będącą w fatalnym stanie technicznym, a w fasadzie zbudowano kolumnowy portyk z trójkątnym frontonem. Wzmocniono konstrukcję budowli i wymieniono szalunek. Kolejny remont, wymiana pokrycia dachu, który miał miejsce w 1848 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza Jędrzeja Michałowskiego, finansowany był ze składek parafian. Wnętrze kościoła wyposażone było skromnie, znajdowały się tam trzy ołtarze, główny z obrazem Matki Bożej, określany jako milutyńska, w polu głównym świętego Piotra w górnej kondygnacji oraz dwa boczne. Wśród nielicznych obrazów umieszczonych na ścianach znajdowało się przedstawienie Ostatniej Wieczerzy, określane jako ręki Szmuglewicza, jednak określanie rozmaitych obrazów jako malowanych przez Franciszka Szmuglewicza, przez sporządzających opisy montażowe czy wizytacje było bardzo częste i płócien tych zazwyczaj nie można łączyć z tym wieleńskim artystą. W inwentarzu z roku 1808 po raz pierwszy zmiankowany jest nieduży malowany na blaszy obraz Matki Bożej umieszczony początkowo na drzwiami do zakrystii, później przeniesiony do ołtarza bocznego. Obraz ten według relacji wizytatora przywieziony został przez Macieja Radziwiła z miejscowości Draszkuniszki. Ściany w prezbiterium były obite wzorzystą tkaniną. Mimo iż Radziwiłłowie nie byli zobowiązani żadnymi zapisami do uposażania kościoła poloneckiego, finansowali remonty oraz często zaopatrywali go w sprzęt i baramenta. Szczególnie hojny był Maciej Radziwiłł, który sprawił do świątyni liczne naczynia i szaty liturgiczne, wymienione szczegółowo w inwentarzu z 1802 roku. W Polneczce nie było cerkwi unickiej, a spory odsetek ludności stanowiła ludność tego obrządku. Na zainteresowanie zasługuje fakt, że w tutejszym kościele odprawiano nabożeństwo w obu obrządkach i w tym celu w zakrystii znajdowały się paramenta używane przez kapłanów obrządku wschodniego. Było to kilka kompletów szat oraz naczynia liturgiczne, które ze względu na specyfikę liturgii różniły się od używanych w obrządku rzymskokatolickim. W inwentarzach wymieniane są łyżeczka srebrna, pozłacana do rozdawania komunii unickiej, fundowana przez Macieja Radziwiłła, także specjalnie przystosowana monstrancja. Zapewne z racji tego, że był to sprzęt kosztowny, nie ufundowano całej monstrancji, a jedynie dostosowano, wykorzystywano w czasie nabożeństw rzymskokatolickich. Monstrancję posiadało wymienny Melchizedek. Monstrancja większa, srebrna, pozłacana, z promieniami z obu stron, z których jedne tylko od frontu są pozłacane, a drugie bez pozłoty. Jeden z nich odpadł. Na wierzchu figura Pana Jezusa, srebrna, pozłacana, kamykami czeskimi ozdobiona, z Melchizedechem, brylancikami wysadzonym. Pod promieniami są figury winogronów różnego koloru. Tak, kosztem świętej pamięci jego ekscelencji Macieja Radziwiłła, kasztelana wileńskiego sprawiona. Do tej monstrancji Melchizedek II na hostią unicką z takimi brylancikami jeden. Dodatkowo fundator własnoręcznie ozdobił ją cennymi preciozami. W zakrystii znajdowały się również cztery ornaty unickie oraz skapa sprawione przez Macieja Radziwiłła. Z identycznych tkanin fundator sprawił również ornaty dla kapłana rzymskokatolickiego. Paramenta unickie wzmiankowane były jeszcze w roku 1830 i 1848. Maciej Radziwiłł fundował jeszcze puszkę określaną jako bardzo misternej roboty i trzy kielichy. Wspomnieć tu należy, że na terenach mieszanych wyznaniowo współrzutkowanie kościołów czy też uczestniczenie przez wiernych w nabożeństwach w świątyni bliższej miejscu zamieszkania, niezależnie od tego, czy była ona cerkwią unicką czy kościołem rzymskokatolickim, zdarzało się stosunkowo często. Gruntowna przebudowa kościoła w Połoneczce miała miejsce w roku 1897, kiedy to według projektu architekta Konstantego Wojciechowskiego nadano mu formy neogotyckie. Kościół rozbudowano, dodając do elewacji frontowej dwie wieże przeprute ostrołkowymi otworami z wysokimi ostrosłupowymi hełmami. Wejście poprzedzone zostało wspartym na dwóch słupach tympanonem, w którym umieszczono ostrołkowe okna z masferkową dekoracją. Środkowa część fasady zwieńczona została trójkątnym naczółkiem, w którym umieszczono koliste okno ze szprosami tworzącymi rozetę. Podobne szprosy umieszczonych poniżej niewielkich okienek nawiązywały formę do dekoracji masferkowej. Zmieniono także formę okien w korpusie, powiększając je i nadając ostrołkowy wystrój z masferkową dekoracją. Przybudowa ta nadająca tradycyjnej budowli drewnianej kostium neogotyckim nawiązywała do najpopularniejszego wówczas stylu, w którym wznoszono budowle sakralne. Kościół w Połoneczce pozostawał nieprzerwanie czynny przez cały wiek XIX. Nigdy nie został przez władze zaborcze zamknięty. W związku z tym przetrwała znaczna część jego pierwotnego wystroju. W prawie niezmienionej formie zachowały się ołtarze boczne wraz z umieszczonymi w nich obrazami, ławki oraz stolarskie konfesjonały wzmiankowane już w 1785 roku. Pierwotnym elementem wyposażenia jest opatrzony datą 1757 dzwon fundowany zapewne przez sufragana wileńskiego Antoniego Żółkowskiego, co potwierdzać może plakieta z wizerunkiem świętego Antoniego, patrona fundatora. W kościele nadal znajdują się trzy możliwe do zidentyfikowania na podstawie opisów archiwalnych paramenta unickie Fundacji Macieja Radziwiłła. Charakterystyczna jest klasycystyczna monstrancja z kolistą kameryzowaną glorią, mająca pierwotnie dwa wymienne Melchizedechy. Na hostię i unicką prosforę ten ostatni zaginął. Dzięki umieszczonej na brzegu stopy grawerowanej inskrypcji dotyczącej oferowania monstrancji przez Macieja Radziwiłła i zmiankującej ówczesnego proboszcza księdza Antoniego Olszewskiego możliwe jest dokładne datowanie na rok 1793. Ma ona elegancką formę o wyraźnych cechach klasycyzmu, z kolistą, regularnie puklowaną stopą, ujęta kamaryzowanym otokiem. Trzonowi z nodusem nadano formę wypełnionego plastycznymi gałązkami winnej latorośli, z kamaryzowanymi zielonymi i fioletowymi szkiełkami winnymi gronami, elansotowanymi liśćmi, obecnie częściowo wyłamanymi. Brzusie sławzonu ozdobione jest regularnymi owocowymi girlandami. Część promieni kolistej glorii kamaryzowane jest białymi kamieniami podobnie jak otok rezerwakulum i wieńczący monstrancję krzyżyk z pasyjką. Obiekt ten niestety nie posiada żadnych cech złotniczych. Należy podkreślić jego nadzwyczaj wysoką klasę artystyczną, czą w formie wazonu z pełnoplastycznymi gałązkami jest nie tylko ciekawym rozwiązaniem formalnym, ale ma również ważną wymowę eucharystyczną. O wykonaniu obiektu w dobrym warsztacie świadczy też wczesne zastosowanie form klasycystycznych w końcu XVIII wieku. Wiele warsztatów złotniczych posługuje się jeszcze formami barokowymi. Zachowały się także dwie dalmatyki z kompletów sprawionych z takich samych tkanin dla duchownych obu obrządków. Pierwsze o bokach zielonego gładkiego atłasu i kolumnie ze złotej lamy na ciemnołososiowym tle rozszyte jest szeroką muszlową koronką z płaskiej grubej srebrnej nici ozdobione przy rękawach kokardami z adamaszkowej wstążki z wicią drobnych różyczek. Druga z czarnego aksamitu z kolumną z bladoróżowego broszowanego srebrem jedwabiu. Pionowe paski rozszyte jest szerokim, imitującym koronkę złotym galonem, zachowany jedynie fragment wachlarzowej złotej koronki przy obszyciu wycięcia pod szyją. Obie dalmatyki stanowiące typowe przykłady szat liturgicznych z końca XVIII wieku zachowały się w dobrym stanie bez większych napraw i przeszyć. Na tym, szanowni państwo, dzisiejszy projekt zapraszamy na Białoruś dobiegł końca. Przypomnę, że w studiu był Jerzy Kuźmicz i podróżowaliśmy dzisiaj po rejonie baranowickim. Dziękuję za uwagę, zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych audycji.
Wiosna, na falach rozgłośni Białoruś.
Jesteście państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM w internecie. W 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnie Białoruś to program informacyjny, analityczny, poznawczy, rozrywkowy dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.